Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 29 Zulhidża 1445 roku po Hijri, albo Quinto Julii Bismillessimo Viges, Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za te wszystkie komentarze. No niestety ostatni odcinek był montowany, tak samo jak nagrywany w warunkach polowych, nic nie poradzę. Tak no, się zmontowało, jak się zmontowało, już nie mogłem tego poprawiać i tak wygrywałem go przez tam 2 godziny, jadąc po prostu w drodze, więc ledwo łapiąc internet, więc było jak było. Mamy dzisiejszy odcinek, już mam nadzieję spełni Państwa oczekiwania techniczne. Tak wszyscy właśnie mówią, że to nieważne, czy tam jest tak czy inne, takie czy inne tło, czy takie czy inne opowiadanie, a potem, prawda, jakieś miliony ludzi piszą, no tak, ale tutaj się coś nie zmontowało, tutaj coś zniknęło, tutaj coś tam nie tak pan mrugnął, więc... Nie dogodzisz. No w każdym razie to jest tak, że w ramach popularyzowania niszowych tematycznych kanałów dzisiaj polecam, to jest oczywiście for free, prawda, ja zachęcam do właśnie przesyłania mi takich różnych fajnych kanałów, które mają problemy z wypromowaniem się, a z drugiej strony dotyczą jakiejś naprawdę fajnej, niszowej problematyki. To dzisiaj jest kanał pana Przemysława Igiela o fotografii. Kanał zawiera porady dotyczące technik fotografowania, sprzętu, oprogramowania, postprodukcji, testy, recenzje aparatów, obiektywów, statywów, programów do obróbki zdjęć i tak dalej, prawda, różnego rodzaju poradnikowe. Sprawie sobie obejrzałem parę odcinków, były naprawdę całkiem fajne i dużo, dużo bardzo ładnych zdjęć ilustrujących właśnie to, jak tam się tymi różnymi technikami, już nawet nie będę przytaczał, bo pewnie coś przeinaczę, jak się posługiwać. Także znajdziecie Państwo link tam gdzieś właśnie pod tunelami Hamasu, tam gdzieś ukryty w opisie odcinka, tak? To jest ta sprawa. Będzie dzisiaj również fatwa i coś jeszcze miałem powiedzieć. No oczywiście, wiadomo, Romani, te domum i Al-Kilab Tanbahu Al-Kafilat Tasir. Inshallah. To w takim razie zaczynamy, proszę Państwa, od pierwszego tematu. Pierwszy temat z gatunku demonetyzujących, tak? Czyli mamy temat dotyczący odwetu Hezbollahu. Otóż Hezbollah przeprowadził, dlaczego o tym warto powiedzieć, ponieważ ten atak, który został przeprowadzony przez Hezbollah na państwo położone w Palestynie, jest przedsmakiem, preludium do tego, jak będzie prawdopodobnie wyglądał konflikt, jak będzie wyglądała wojna pomiędzy państwem położonym w Palestynie i Hezbollahem. Ja cały czas nie rozumiem, skąd Państwo bierzecie te mity o tym, że to się 15 ma koniecznie zacząć. Tutaj to pochodzi z jednego źródła i to trzeba pamiętać, że ta data pojawiła się mniej więcej 3 tygodnie temu, jako data estymacji tego, kiedy państwo położone w Palestynie najedzie południowy Liban, no ale to była wtedy estymacja zakładająca, że cała ofensywa w Gazie zakończy się tak naprawdę do 1 lipca, nawet przed 1 lipca, zresztą tak Yahya Natan to zakładał, no to się nie zakończyło, tak? Mamy tam ciężkie walki w ciągu doby w ponad 100 lokalizacji atakowanych przez artylerię, przez helikoptery, przez samoloty, przez drony, w związku z tym tamta wojna w Gazie to się dopiero zaczyna, można powiedzieć, a nie kończy, jak powiedział Yahya Natan, mówiąc, że już praktycznie wszystkich pokonali i teraz będą operacje z mniejszą intensywnością. No co to jest za mniejsza intensywność? Tam się, oczywiście my mamy w tej chwili tylko jednostronny przekaz z tego, co tam się dzieje, albo bardzo ograniczony ze względu na to polowanie na dziennikarzy. Jak Państwo wiecie, jak się tylko jakiś dziennikarz ujawni, to humanistyczna armia, głównie chodzi o tych dziennikarzy, prawda, tam z Al-Arabiya, Al-Jazeera, Haddad, prawda, i tak dalej, tych, którzy tam z Anadolu był jeszcze jakiś, nie wiem, czy żyje, ich tam zginęło chyba ponad setka do tej pory i humanistyczna armia przeprowadza regularne polowania na tych dziennikarzy, to znaczy jak go tam namierzają, to jeżeli jest lokalnym, to najczęściej najpierw zabijają mu całą rodzinę, a jak nie zrozumie aluzji, no to później trafiają jego, tam jeden weteran, tam go chyba 6 razy próbowali zabić, jeszcze go nie zabijają, ale tak no już na raty jest coraz bardziej poharatany. Więc krótko mówiąc, mamy tylko przekazy takie od mieszkańców, ewentualnie z oficjalnych źródeł Ministerstwa Zdrowia. No i oczywiście od armii humanistycznej, która wiadomo, wiarygodność jej przekazów jest, jak Państwo wiecie, zerowa. Otóż to nie znaczy, że z drugiej strony są jakieś super obiektywne, prawda, i niepoddawane wątpliwości. No ale dlatego właśnie możemy mówić o pewnych estymacjach, tak? Czy na przykład to było 70 nalotów, czy 120? Podaje się, że około setki. Można sobie to średnią arytmetyczną wyciągnąć. I jeszcze co ważnego, więc jeżeli chodzi teraz o to, co się dzieje na froncie północnym, to Hezbollah przeprowadził w czwartek bardzo poważny atak rakietowy i dronowy na państwo położone w Palestynie. To jest, co więcej, zapowiedział również, że w odwecie za zabicie jednego z jego najważniejszych i najwyższych dowódców, bo w tej chwili został zabity przez humanistyczną armię, no właśnie w celowanym ataku dronem, tak jakby tego samego nie można było robić przy okazji humusu, prawda? No ale jak już wszyscy wiemy, udało się udowodnić, chyba że operacja w Gazie nie ma nic wspólnego z likwidacją humusu, natomiast dużo wspólnego na przykład z utrzymaniem się Jahunatana i władzy i planami kolonizacji po prostu tej części, tak, czyli wyrzucenia ludności, czy eradykacji ludności cywilnej, osiedlenia tam osadników i tak dalej. To już wielokrotnie o tym mówiłem, w ogóle nie będę wspominał, ale tutaj właśnie pokazało państwo położone w Palestynie, żeby żadnego problemu jest w stanie namierzyć dowódcę wysokiej rangi, co więcej, no, trafić go skutecznie dronem przy minimalnych stratach bądź przy braku strat ludności cywilnej. Więc to jest pewna ciekawostka i udało się rzeczywiście to zrobić państwu położonemu w Palestynie. W odpowiedzi na to Hezbollah przeprowadził zaawansowane, jak się twierdzi, ataki rakietowe Burkan i Falak w różnych miejscach w północnym państwie, w północnej części państwa położonego w Palestynie, w tym 5 baz wojskowych, centrum handlowe w Akce oraz na cele na wzgórzach Golan. Według oficjalnych danych humanistyczna armia podała, że w ataku zginął jeden żołnierz, a kilku innych zostało poważnie rannych, być może nawet więcej. Tutaj liczby rannych się nie podaje. Gazeta Yedioth Ahronot poinformowała, że w sumie 25 zespołów strażackich musiało gasić 10 pożarów wywołanych na Golanie i w Górnej Galilei w wyniku ostrzału. No, szef jednostki Aziz Hezbollahu i Mohamed Nimah Tasser i jego towarzysz, kierowca, ochroniarz, zginęli podczas ataku właśnie na drodze do tyru, czyli dron bądź samolot zaatakował ich samochód. No i Nasir to jest najwybitniejszy, najwyższej rangi dowódca polowy Hezbollahu, który zginął od początku konfliktu. W zeszłym miesiącu mieliśmy też wysokiego rangu, ale jednak dużo, dużo niżej w strukturze Hezbollahu został zabity dowódca jednostki Al-Nasr, Talib Sami Abdullah. On został zabity w nalocie bombowym na dom w Jawaya. Tutaj Hezbollah i tam komentatorzy, trzeba pamiętać, że Hezbollah to jest partia polityczna również, w związku z tym i to stanowiąca immanentną część sceny politycznej Libanu, w związku z tym to nie jest jakaś organizacja ukrywająca się, wręcz przeciwnie, w związku z tym tam jest bardzo dużo politologów, rzeczników, prawda, dziennikarzy i tak dalej związanych z Hezbollahem, więc tutaj nie ma żadnego problemu z różnymi źródłami dotyczącymi osób, zdarzeń, miejsc i tak dalej. Więc takie źródło właśnie wokół Hezbollahu powiedziało, że Nasir miał w partii bardzo, był takim człowiekiem symbolem, że po raz pierwszy, że w ogóle zasłynął po raz pierwszy w organizowaniu ruchu oporu przeciwko okupacji przez państwo położone w Palestynie południowego Libanu w 1984 roku. No a od 8 października jest oczywiście zaangażowany w obecny konflikt. Kiedy oczywiście brał również udział w walkach i atakach na armię humanistyczną aż do wyzwolenia południa w roku 2000, prawda, czyli południa Libanu, również odgrywał swoją rzekomo istotną rolę, chociaż tu nie podano danych dokładnie, co robił podczas wojny w 2006 roku oraz, uwaga, brał udział w wojnach i to czynnie, i to jeszcze odegrał jakąś istotną rolę w wojnie w Syrii oraz wojnie w Iraku w latach 2011-2016. Czyli rzeczywiście brał udział we wszystkich tych wyprawach Hezbollahu, które się pojawiały, no w tym oczywiście w walce z Państwem Islamskim w takim razie w Iraku, bo to jest jedyna wyprawa Hezbollahu tam, oraz w wojnie domowej w Syrii po stronie Bashara al-Assada przeciwko tak zwanym umiarkowanym rebeliantom, bo tak się nazywa Al-Kaidę tylko w Syrii, tak? Poza Syrią już nazywa się normalnie Al-Kaidą, a tam to są ci umiarkowani rebelianci. Co prawda są to twardzi dżihadyści, przy których państwo islamskie to czasami są gołąbki pokoju, ale to jest już zupełnie inna historia. Tak zresztą te gołąbki pokoju ostatnio właśnie przeprowadziło, nie wiem czy państwo wiecie, to jest tylko taka ciekawostka, te takie wielkie prowokacje walki w północnej Syrii, które mają miejsce od pewnego czasu, w tym na przykład wielka, tam wielkie jakieś podpalenia, ataki na przykład w Azaz, to właśnie Hayat Tahrir al-Sham, tak, czyli ci właśnie trochę mniej umiarkowani rebelianci, no ale z szefem Julanim, liderem Al-Kaidy na Syrię, normalnie się przeprowadza wywiady w telewizjach, w gazetach, w związku z tym musi być umiarkowany, tak. No więc, krótko mówiąc, tam właśnie walczył również ów Nasir. To jest tak, że szef Rady Wykonawczej Hezbollahu, Hashim Safeddin, powiedział, że front południowy, to jest dla nich południe, prawda, front południowy pozostaje aktywny i silny oraz, że armia humanistyczna wkrótce poniesie głośną porażkę pomimo niezłomności ludności Gazy i oporu, który utrzymuje się w Gazie. No, według źródeł bezpieczeństwa Hezbollah wystrzelił co najmniej 25 dronów, przy czym to są już drony zaawansowane. Zresztą widać było parę razy na filmach, które gdzieś tam przeciekły, rzeczywiście są, lecą bardzo nisko, manewrują, są trudne do zestrzelenia, zresztą najczęściej uderzają w cele, to nie są takie te rakiety robione gdzieś tam z rury kanalizacyjnej uzupełnionej o zaawansowane elementy mechaniczne z płuczki od Sedesu. Nie, to już nie są takie rakiety. Hezbollah dysponuje, oprócz oczywiście też takimi rakietami niekierowanymi, dysponuje rzekomo broniami mocno zaawansowanymi i tak naprawdę wobec takich broni jeszcze ta aluminiowa jarmułka, tak, jeszcze, niech będzie stalowa jarmułka, jeszcze się z nimi nie spotykała, dopiero będzie miała pewnie okazję. To jest w sumie 25 dronów zostało wystrzelonych z terytorium Libanu w kierunku Górnej Galilei oraz w kierunku okupowanych wzgórz Golan. I co ciekawsze, jak twierdzi Hezbollah, najpierw po wyczerpaniu po prostu zapasu rakiet przechwytujących właśnie owej stalowej jarmułki, tak? Więc to nie jest wykluczone. Znaczy to, że my tutaj oczywiście ze strony armii humanistycznej żadnych informacji nie otrzymamy, no ale faktem jest, że te drony było widać, prawda, że one przeleciały sobie nad tymi terytoriami chronionymi i gdzieś tam uderzyły w cele. Media państwa położonego w Palestynie podały, że pojawiły się doniesienia, tak, o kilku eksplozjach dronów i że również na południu wzgórz Golan w Kidmat Zvi zawyły syreny. No, doniesienia właśnie mówią, że co najmniej jeden żołnierz zginął, a iluś tam zostało rannych, kilkunastu, nie wiadomo. Tutaj w oświadczeniu Hezbollahu stwierdzono, że zaatakował salwą rakiet typu Katiusza w nowo utworzoną pozycję żołnierzy humanistycznych w osadzie Kfar Blum. Stwierdzono również, że wystrzelono ponad 200 rakiet różnego typu w kwaterę główną 91. Brygady w koszarach Ayelet, sztab dowodzenia 7. Brygady Pancernej w Katsawia, sztab batalionu pancernego 7. Brygady w koszarach Gamla, dowództwo kwatery głównej brygady 210, czyli tak zwanej brygady Golanu w bazie Nafach i kwaterę główną batalionu artylerii 210 brygady w koszarach Jarden. To przy okazji macie państwo lokalizację baz, jeżeli ktoś jest miłośnikiem militariów, a jeszcze fajniej, gdyby sobie ktoś porobił mapki takie, bo to już te mapki za chwileczkę będą na pewno bardzo, bardzo potrzebne. Ciężko jest znaleźć dobre mapki wbrew pozorom tego rejonu w internecie. Dobrze, powiedzmy, co jeszcze zostało... A, jeszcze Hezbollah powiedział, że wystrzelił rakiety typu Burkan w stronę al-Baghdadi. Nie wiadomo, w co dokładnie. To jest tak, że tutaj Hezbollah oświadczył, że ostrzelał koszary Zarit rakietami Burkan, kwaterę główną batalionu sił lądowych w koszarach Kilia dziesiątkami rakiet Katiusza oraz także kwaterę dowodzenia brygady 769 w koszarach w Kiryat Shimona rakietami Falak. Również zaatakowano Birkat Risha i Al-Rahib. To jest tak, że źródło wojskowe już w państwie położonym w Palestynie. Jak Państwo wiecie, oni mają takie radio wojskowe, które tam jest zresztą bardzo często cytowane też na świecie, prawda, przez agencje. Otóż to radio wojskowe podało, że skala ataku jest w pełni zgodna z tym, co zapowiedział Hezbollah. Czyli tutaj są dokładne te informacje. Humanistyczna armia oświadczyła, że zaobserwowała wystrzelenie co najmniej 160 pocisków i co najmniej 15 samobójczych dronów z Libanu, a obrona powietrzna przechwyciła większość z nich. Ale też media w państwie położonym Palestynie powiedziały, że ruch pociągów z Hajfy do Naharii został wstrzymany ze względu na sytuację w zakresie bezpieczeństwa. Warto też powiedzieć, że akurat w tym samym czasie, czyli w czasie tego właśnie ataku, przybyła delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Libańskiego do siedziby UNIFIL-u w Nakora. Z delegacją spotkał się dowódca misji UNIFIL-u, generał Haroldo Lazaro oraz inni wyżsi oficerowie. No, w tym spotkaniu dokonano przeglądu roli misji UNIFIL-u przed odnowieniem mandatu na kolejny rok w przyszłym miesiącu. No to jest tak, że w drugą stronę państwo położone w Palestynie odpowiedziało bombardowaniami również południowych przedmieść Bejrutu oraz Metn na górze Liban. W tym ataku, również w ataku dronów armii humanistycznej zginął jeden żołnierz Hezbollahu w domu w Hula. Ponadto samoloty izraelskie przeprowadziły też ataki na Aitarun, Ait al-Shab, Ramla, a natomiast artyleria ostrzelała miasta Kijam, Udajsach, Kafr Kila, Rapel Talatin, Kantara, Deir Serian, Kabrikha i Nakora. No niestety nie mam, proszę Państwa, jeszcze w tej chwili takiej mapki, żeby Państwu to wszystko dokładnie pokazać. Staram się taką mapkę skonstruować, bo pewnie będę musiał sam ją rysować, ale jeszcze tego nie zdążyłem zrobić, żeby pozaznaczać wszystkie te miejscowości. Co więcej, kilku cywilów zostało rannych w wyniku ostrzału Kfar Szuba, w tym tutaj szef Rady Miejskiej. I tyle, tak? Mamy w związku z tym dużą eskalację strony Hezbollahu. To nie jest jeszcze ta wojna, tak? Od razu mówię, to nie jest ta jeszcze zapowiadana wojna. No ale ta wojna zdaje się być nieuchronna. To znaczy, może coś się wydarzy takiego, że to że coś zatrzyma jak gdyby ten atak. Natomiast być może właśnie sytuacja wewnętrzna w państwie położonym w Palestynie, być może ta wojna już otwarta, prowadzona między Jahunatanem i Shin Bet oraz armią, gdzieś tam pętającym się pomiędzy nimi jeszcze Ben Shwirem, Smotriczem i innymi nazistami, wesołymi oczywiście. Natomiast jak gdyby sam fakt takiej eskalacji, jak to teraz obserwujemy, to też trochę pokazuje, jak ta wojna mniej więcej będzie wyglądała. Ja też przypuszczam, że niestety, że będzie to w jakimś stopniu, ale to jest moje przypuszczenie tylko, ja tutaj tego nie, tutaj jest to trudno jakoś uzasadnić, że będzie to przypominało trochę wojnę 2006 roku. To znaczy, że z jednej strony państwo położone w Palestynie będzie próbowało wtargnąć wojskami lądowymi do południowego właśnie Libanu, będzie próbowało dojść do rzeki Litani, prawdopodobnie napotykając na bardzo duży opór. Powstaje pytanie tylko, na ile ten opór będzie skuteczny. No, w 2006 był bardzo skuteczny. A następnie być może w obliczu czy za silnego oporu, czy niepowodzeń zatrzyma po prostu wojska, czy strat ewentualnie, zatrzyma wojska i po prostu zacznie bombardować już infrastrukturę cywilną Libanu. Tak, żeby Liban rzeczywiście przekształcić, żeby Liban wyglądał tak jak Gaza, na przykład Bejrut. Czyli wybić jak najwięcej ludności cywilnej, tym bardziej, że ludność cywilna niespecjalnie ma czym się bronić przeciwko nalotom lotniczym, tak, nie mając broni przeciwlotniczej, oczywiście zwalając to wszystko na Hezbollah, że to Hezbollah jest odpowiedzialny za to, prawda, i jak ludność cywilna już obali Hezbollah, czy tam reszta, powiedzmy, tej sceny politycznej Libanu obali Hezbollah, to wszyscy będą szczęśliwi. To może być, niestety tak wyglądała poprzednia wojna, więc tutaj może to nie wyglądać inaczej. No ale poprzednio mieliśmy też dodatkowe zabawy pod tytułem okupację południowego Libanu całego przez, jeszcze tam w czasach wojny domowej, prawda, mieliśmy przez państwo położone w Palestynie, mieliśmy ingerencję syryjską, prawda, tutaj tej ingerencji na razie nie ma. Jedno mogę Państwu powiedzieć, że z moich informacji, jak na razie wszystkie się potwierdziły, w związku z tym to są dobre źródła, jak się okazuje, Iran się nie przyłączy do tego. Znaczy Iran nie włączy się, pomimo tego, że państwo położone w Palestynie będzie starało się za wszelką cenę sprowokować Iran, żeby się przyłączył, Iran się do tej wojny nie przyłączy. Jeżeli ta wojna wybuchnie, to będzie to wojna Hezbollahu i ewentualnie całej tej sieci ruchu oporu z państwem położonym w Palestynie. Iran może się przełączyć tak jak zwykle by proxy, prawda? Czyli uzbrajając, dozbrajając, pomagając. Na przykład macie państwo w tej chwili około 30 do 60 tysięcy, nie wiadomo do końca ile, bo się nie ogłaszają tak w prasie, nie publikują tak numerów PESEL swoich, ale 30 do 60 tysięcy członków różnego rodzaju milicji, w tym ci Fatimiyuni, prawda, Zaytiniyuni i tym podobni, oraz różne Hezbollahy, tam Kataib Hezbollah, Al-Nujaba i tak dalej. Te wszystkie milicje, które co prawda w tej chwili roli jak gdyby dla nich w tej wojnie nie ma, no bo co mogą zrobić? Mają słaby ten sprzęt, jeśli chodzi o drony i o rakiety. Mogą go wystrzeliwać rzeczywiście z dosyć zaskakujących kierunków, ale to też musieliby jak gdyby dojechać fizycznie pod wzgórza Golan i dopiero z tego miejsca próbować razić państwo położone w Palestynie. Powstaje pytanie właśnie, czy Syria ich przepuści. No, zdając sobie sprawę, że oczywiście to otwiera nam kolejny front, prawda, czyli syryjski. No ale to na przykład jest coś, co może nam się wydarzyć i wtedy Iran może uzbroić te milicje, no już coś lepszego niż to, niż te gdzieś tam wynoszone stare grady z zasobów armii irackiej. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy one tam dalej są, czy już nie pojechały w ramach amerykańskich dostaw na Ukrainę, więc może nie ma czego podwędzać z tych magazynów. Więc to są takie, to jest to, czego się możemy spodziewać. Natomiast no, to wszystko sugeruje, że i też te dosyć szybkie ruchy ostatnio Emiratów, Arabii Saudyjskiej i tak dalej, one sugerują, że ta wojna, oni uważają, że ta wojna jest nieunikniona. O, w ten sposób powiem. Być może, właśnie mówię, ingerencja amerykańska, ale Amerykanie są w tej chwili zajęci udowadnianiem, że Joe Biden, prawda, ostatnio zrobił 400 pompek i odpowiadał, i w sudoku rozwiązuje w czasie 3 sekund. Więc i cała batalia będzie właśnie tam trwa w łonie partii demokratycznej. Głównie chodzi o sponsorów, tak? Bo sponsorzy stwierdzili, zdaje się to... Przepraszam, to jest tylko, przepraszam, dygresja. To New York Times dzisiaj pisze, że o tym nie opowiadam po raz kolejny, bo ile można, że tam jest bunt sponsorów, sponsorzy nie chcą łożyć na Bidena, znaczy zrzucą się na wieniec, natomiast na kampanię nie chcą. No i jest oczywiście cała batalia polityczna wokół tego, bo oczywiście ta wierchuszka i tak jak gdyby ci poplecznicy Bidena próbują przekonywać, że nie, on jest po prostu mężczyzna jak jodła, czy jak tam jeszcze nie opowiadano o Czałczesku. Natomiast, czy o już Honeckerze, już nie pamiętam. Natomiast no, cała reszta nie, więc cała reszta wzywa go do ustąpienia. Więc to jest ta bijatyka, więc krótko mówiąc, Stany Zjednoczone są zdefokusowane, jak to się ładnie mówi, zajmują się czymś innym. Więc być może nie, te naciski, które do tej pory były jakieś istotniejsze ze strony administracji, będą rozmyte, no bo wszyscy teraz tam cały ten Biały Dom krzyczy don't look up, prawda, i tak dalej. Zresztą Biden zawsze może wnieść swój wkład, prawda, czyli zadzwonić, mam nadzieję, na szybkim wybieraniu ma, nie wiem, do Yahoo Natana i powiedzieć don't, prawda, i to będzie jego wkład. Już tutaj nie kpię, proszę Państwa, bo to jest niestety smutne i straszne, ale to jest tak, że na razie nie ma w tej chwili siły, która mogłaby powstrzymać tą eskalację, no poza oczywiście stronami. To, że coś się wydarzy w Libanie, ale to raczej mało prawdopodobne, tam ta scena polityczna jest stabilnie niestabilna od lat, natomiast no nic się, być może coś się wydarzy w państwie położonym w Palestynie, co odsunie ten atak. Też nie sądzę, żeby coś takiego było. Tam wszyscy, opozycja, koalicja, to wszyscy są zgodni, tak, że Hezbollah trzeba zatrzymać, Hezbollah trzeba pokonać, bo nie ma innego sposobu, nie ma innego sposobu na zapewnienie tego, żeby ludzie z północnej Galilei po prostu mogli wrócić do domów. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat, to już jest temat ten pierwszy, podstawowy, także kierunek wakacyjny właśnie Liban raczej nie, Cypr być może, Cypr, natomiast Liban zdecydowanie tutaj już można odradzić. Natomiast mamy punkt drugi, a propos właśnie kierunków wakacyjnych, to jest rzecz, rzecz, która jest, uwaga, bardzo świeża, pojawiła się naprawdę chwilę temu. Jest bardzo mało informacji, natomiast można powiedzieć, bo to już, ale potwierdzone to są informacje. Otóż udaremniono zamachy we Francji. To były zamachy, które miały być odpalone podczas Igrzysk Olimpijskich. To jest kilka osób zostało zatrzymanych pod zarzutem przygotowania ataków terrorystycznych i to powiedział i to oświadczył francuski minister spraw wewnętrznych Darmanin. Powiedział: w ostatnich dniach nie podawaliśmy tej informacji do wiadomości publicznej. I to, że ona też jest tak enigmatycznie, od razu Państwu powiem, podawana, wiele też mówi, przez to, że on czegoś nie mówi. No, ale to jest w związku z kampanią wyborczą, że po prostu ta sprawa zamachów nie została wykorzystana, jak rozumiem, przez skrajną prawicę, prawda, czyli przez Ruch Narodowy, żeby nie została, czy w tej chwili Zjednoczenie Narodowe, żeby nie została wykorzystana do kampanii, co też sugeruje to, że to prawdopodobnie nie jest autochtoniczny ani prawicowy terroryzm, tylko prawdopodobnie jest to państwo islamskie albo Al-Kaida, tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie próbowało dokonać takiego ataku. Tutaj w ostatnich dniach nie podawaliśmy tej informacji do wiadomości publicznej, ponieważ trwa kampania wyborcza, ale aresztowaliśmy osoby, które planowały przeprowadzić ataki terrorystyczne. Powiedział właśnie minister spraw wewnętrznych. No, minister spraw wewnętrznych natomiast odmówił podania afiliacji organizacyjnej, tego, na czym miały polegać te zamachy oraz dokładnej liczby również aresztowanych. Powiedział, że to jest w dwóch różnych miejscach było kilka aresztowań. I obecnie ci aresztowani są w tej chwili, znajdują się, znaczy ich wnioski są zatrzymań są w tej chwili rozpatrywane przez francuskie władze sądowe. No, przypomina się, że Igrzyska Olimpijskie w Paryżu to jest 26 lipca, 11 sierpnia. Ogromne zagrożenie terrorystyczne, co do tego nie ma wątpliwości. Tam ograniczono na przykład ceremonię otwarcia, która miała się właśnie wzdłuż Sekwany i na Trocadero. Jeżeli Państwo byliście, to wiecie, które są to miejsca. No, na przykład zmniejszono liczbę widzów dopuszczonych z 600 tysięcy do 326 tysięcy, tylko właśnie ze względów bezpieczeństwa. Więc tutaj we Francji ten, zresztą poziom alertu antyterrorystycznego jest najwyższy. Zagrożenie zamachami jest realne. No i właśnie teraz informacje od ministra spraw wewnętrznych o rozbiciu jakiejś siatki, choć nie wiadomo, czy jedynej i czy ostatniej. No, potwierdzają tę tezę po prostu. To jest jedno. Tam rzeczywiście we Francji terroryści mają i znakomitą bazę, i doświadczenie, i zaplecze, i no i jak gdyby to jest bardzo wdzięczny jak gdyby z punktu widzenia propagandowego cel, bo cokolwiek się we Francji nie wydarzy, prawda, pojawi się na pierwszych stronach gazet. Także to tylko tyle. Jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje, to oczywiście będę o tym opowiadał. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Już proszę mnie pisać, wiecie Państwo, bo to już mnie zaczyna naprawdę, delikatnie mówiąc, mierdzić. Co jakiś czas pojawiają się jakieś komentarze. No, bo tutaj to ci nie są prawicą, bo to się nie odróżnia lewicy od prawicy. No ludzie, ja rozumiem, że ktoś w szkole to prymasem był i że tak powiem, podręcznika żadnego nie przeczytał, ale to kupcie sobie jakiś podręcznik do nauk politycznych, nie wiem, najlepiej do pierwszego roku. To ja już to kiedyś wyjaśniałem, czym jest lewica, czym jest prawica. No niestety są ludzie, którzy uważają, że no nic nie przeczytałem, ale znam się lepiej, no więc to namawiam, tak? Trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć. No więc można się pouczyć, przeczytać, w jaki sposób się dokonuje podziału sceny politycznej tradycyjnie, jakie czynniki powodują, że partia jest uznawana za prawicową, lewicową i tak dalej, tak? Jeżeli ktoś nie wierzy, to on mówi, albo niech się zapisze na jakieś studia podyplomowe, albo czy jeżeli ma dyplom, albo na jakiekolwiek studia, albo niech sobie kupi podręcznik. No już inaczej tego powiedzieć delikatnie nie można, bo tych już po prostu wykwitów intelektu, które gdzieś tam się pojawiają, dywagacji, tego się po prostu nie da czytać. No dla każdego politologa to jest, po prostu nie da się tego czytać naprawdę. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz punkt trzeci, to jest Iran wybiera, tak? Tak sobie nazwałem. Rzeczywiście to jest bardzo ważne. Miał to być podstawowy temat dzisiejszego odcinka. Stwierdziłem, dobra, już z tymi wyborami, to już od tygodnia ciągle mówię o wyborach, więc już niech to nie będzie temat wiodący, ale to rzeczywiście tym razem jest to tak naprawdę bardzo istotny temat, ponieważ mamy, no po pierwsze, mamy tutaj perspektywę, znaczy nie wiadomo, jak się te wybory potoczą. Jeżeli potoczą się tak, jak się przypuszcza, to może dojść do poważnej zmiany jednak politycznej w samym Iranie. Powiem Państwu, że chociaż mówimy o kraju, którego demokracja jest demokracją specyficzną, tak? Na pewno jest to demokracja nieliberalna, co do tego nie ma wątpliwości, ale jeżeli chodzi o te wybory prezydenckie, pomimo tego, że przecież ta lista kandydatów i tak już jest ograniczona przez ten komitet, który sprawdza zdolność takiej osoby do pełnienia funkcji prezydenta, to jednak wbrew wszystkim sondażom wcześniejszym, wbrew wszelkim przewidywaniom, no pierwszą turę wygrał przedstawiciel frakcji postępowej, który nie bał się, uwaga, krytykować również władz. Nie bał się krytykować również najwyższego przywódcy. W związku z tym to jest tak, że jeżeli on, i co więcej, to jego zwycięstwo jest spore. Zaraz sobie powiemy o tym. Co więcej, ponieważ generalnie zakładano, że w ogóle może do drugiej tury wejść dwóch takich ultrakonserwatystów, i tak zresztą pokazywały sondaże. Pezeszkian był na trzecim miejscu i zastanawiano się, czy w ogóle wejdzie do drugiej tury, a to się okazuje, że on wygrywa tą drugą turę i to po prostu w cuglach. No więc mamy tak, te wybory są dzisiaj. To jest, co więcej, ten właśnie, kto rywalizuje, to już Państwu mówiłem, ale jeszcze przypomnę, zresztą teraz powiem sobie trochę więcej w ogóle o samym kandydacie, bo może mu się uda, tak? I też warto przypomnieć, że, przepraszam, to jest jeszcze taki trend geostrategiczny, że tak powiem, tak, geopolityczny wręcz, że także użyję takiego brzydkiego słowa. Otóż to jest tak, że w większości przypadków, jeżeli obserwujemy sobie o jakieś wielkie zmiany ustrojowe, niekoniecznie związane z obecnością ambasady amerykańskiej w danym kraju, to zwykle jednak większość takich krajów, które są gdzieś tam różnego rodzaju reżimami takimi czy innymi, zmieniało się tak naprawdę od wewnątrz najpierw albo najsilniej, a nie było obalane gdzieś tam zewnętrzną interwencją. Czyli zwykle to było tak, że nawet jeżeli wybuchała jakaś rewolucja, to ona wygrywała gdzieś tam u kogoś, tak? To zwykle wygrywała wtedy, kiedy pojawiał się jakiś albo dowódca wojskowy, prawda, szef armii, albo szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który nagle, pomimo tego, że był przez ileś tam 10 lat, prawda, opresyjnym oprawcą i stróżem jakiegoś reżimu, to nagle odkrywał w sobie demokratę, prawda, i stawał na czele rewolucji, zapewniając sobie kolejne kilkadziesiąt lat, prawda, pracy, i w ten sposób te rewolucje wygrywały. Zresztą, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, na przykład nawet ta arabska wiosna w Tunezji, ona się udała tylko dlatego, że w pewnym momencie szef armii powiedział, że nakazał armii strzelać do policji, która by atakowała demonstrantów, właściwie do tej tajnej policji, żeby armia ma wziąć w obronę, bo przysięgała bronić mieszkańców, więc ma bronić mieszkańców. Się skończyła rewolucja. No, armia to armia, tak? Policja jednak nie była tak dobrze uzbrojona i mieliśmy, prawda, zwycięstwo rewolucji w Tunezji, więc to jest tak samo. Więc tutaj, natomiast za każdym razem jest to jednak gdzieś proces wewnętrzny, proces odśrodkowy. To nie jest tak, że sobie właśnie nagle gdzieś pod wpływem sił zewnętrznych, sankcji i tak dalej, coś się samo przewracało, tak? To się nigdy samo nie przewracało. Związek Radziecki też przecież, pewnie gdyby nie było Gorbaczowa, to nie wiadomo, czy Związek Radziecki by się tak szybko zdekomponował i w taki sposób, jak żeśmy to obserwowali. Mogło to wyglądać zupełnie inaczej, więc to już zostawmy to historykom, te rozważania. Natomiast jest faktem, że pojawienie się reformatora to jest najlepszy sposób i najprostszy sposób do zmiany polityczno-ustrojowej w Iranie. To jest jednak działanie wewnętrzne. Ponieważ opozycja, ta, która się pojawia gdzieś tam i nawet ta, która jest gdzieś sponsorowana, czy bywa sponsorowana przez Zachód, ona nie ma nic wspólnego z wpływem na ludność Iranu. Te wielokrotne protesty, wielomilionowe przecież, które zaczynały się od czegoś, prawda, jakiegoś tam ten wyzwalacz był różny, bo akurat w jednym przypadku to był wzrost cen paliw, w innym też jakieś tam sprawy związane z nadmiernymi wydatkami, na przykład na wojnę w Syrii, versus brak poprawy z sytuacji gospodarczej. Potem była ta dziewczyna, zaraz o niej opowiemy, prawda, zabita przez policję religijną, czy zmarła w wyniku interwencji, to można się spierać o sformułowania. No w każdym razie, tak czy inaczej, gdzieś tam się to kończyło już tymi wielomilionowymi demonstracjami, znaczy wielomilionowymi w sensie całego kraju, tak, i żądaniami zmiany ustrojowej. No i co z tego? Nikt nie stanął na czele tego tłumu, nikt nie był w stanie go zagregować, nikt nie był w stanie zbudować jakiegokolwiek ruchu lokalnie, który by cieszył się poparciem tych demonstrantów. I to wszystko umierało sobie po jakimś czasie. To jest dowód na to, że ta po prostu opozycja, która siedzi tutaj, konsumuje kasę Zachodu w dobrych hotelach na Zachodzie, no nie ma żadnego wpływu, krótko mówiąc, na ulicę i nie jest w stanie tym liderem zostać, prawda? Zresztą ja widziałem takie zdjęcia, gdzie kiedyś tam ci mujahedinów ludowych, jak się władowali w demonstracje właśnie z tymi transparentami, to ich sami ci ludzie wykopali, bo nie życzyli sobie, żeby ktoś się podpisywał pod ich protestem, więc to tak na marginesie. Więc z tego punktu widzenia wybory mają znaczenie, bo takie wybory mogą zdecydować o tym, czy Iran będzie się, że tak powiem, dogadywał ze światem, czy po prostu będzie sobie gdzieś tam, będą sobie budowali tą dziesiątą bombkę atomową w podziemiach. Tak na marginesie o fatwach, o bombie atomowej też już opowiadałem, więc wróćmy jak gdyby do samych wyborów. To jest tak, że no, rywalizują w tej chwili dr Masud Pezeszkian oraz taki twardogłowy Said Jalili, zresztą zaraz sobie powiemy. No, ktokolwiek nie wygra, to oczywiście ktokolwiek nie zostanie prezydentem. Trzeba też pamiętać, że tego rola prezydenta to nie jest taki normalny prezydent, tak jak we wszystkich innych krajach, bo ma ograniczoną mocno jego są uprawnienia, jest jeszcze najwyższy przywódca rewolucji, trzeba pamiętać zawsze o nim. No, kraj ma na pewno bardzo, bardzo duży problem gospodarczy, znaczy, ponieważ rozwija się w warunkach quasi-autarki, w związku z tym tak naprawdę no, funkcjonuje jak gdyby w obrocie międzynarodowym dzięki tym, którzy łamią sankcje, czyli głównie tym, na których nałożono sankcje, więc ostatnio pewnie się to całkiem dobrze poprawiło, bo są Chiny, prawda, jest Rosja i tak dalej, ale tak czy inaczej jest to gospodarka bardzo, bardzo borykająca się z ogromnymi problemami i prezydent będzie musiał się z tym zmierzyć. No plus oczywiście jest ten nawet ten sam reżim jak gdyby jest rozrywany różnego rodzaju konfliktami, propozycjami, no właśnie różnego podejścia do Zachodu, do państwa położonego w Palestynie, zaczynamy wojnę, budujemy bombę i tak dalej, prawda? Tych dylematów jest bardzo, bardzo dużo, już nie mówiąc o też głębokich problemach związanych z terroryzmem, z bezpieczeństwem, z mniejszościami, z Kurdami na północnym zachodzie, z Beludżami na południowym wschodzie i tak dalej, tak? Więc jeszcze mamy granicę z Afganistanem, to jest tych problemów bardzo dużo. No generalnie to jest tak, że nieco ponad 40% głosowało w pierwszej turze. Pezeszkian, otrzymał 10,5 miliona głosów, to jest ponad 42%, a Said Jalili otrzymał 9,5, tak? czyli około 38%. Nie jest jasne, kto oczywiście zwycięży w drugiej turze. Ten kandydat trzeciego miejsca, czyli Mohamed Ghalibaf, który miał 13,8% w pierwszej turze, poparł Jaliliego, ale sondaże, które robiono jeszcze wcześniej, przed tą pierwszą turą, wskazywały, że zwolennicy Ghalibafa nie są wcale skłonni poprzeć Jaliliego. Więc to nie jest tak, że jest to prosty przepływ elektoratu. No ale oczywiście wiadomo, że fory ma w tym momencie, wiadomo, że Jalili. Przypomnę tylko, Jalili jest ultrakonserwatywnym, byłym negocjatorem nuklearnym, czyli negocjatorem tego dealu, prawda, z Zachodem. Nazywany jest w Iranie żywym męczennikiem, ponieważ stracił nogę w czasie wojny iracko-irańskiej. Jest reprezentantem najbardziej rygorystycznych, najbardziej konserwatywnych poglądów ideologicznych kraju, zarówno w kwestii polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej. Jalili jest zresztą bardzo blisko najwyższego najwyższego przywódcy Iranu, Ayatollaha Alego Chameneiego, powiedział z takich otwartym tekstem, że Iran nie musi niczego negocjować ze Stanami Zjednoczonymi, żeby osiągnąć sukces gospodarczy. Jest w ogóle całkowicie przeciwny nie tylko jakiemukolwiek porozumieniu nuklearnemu, ale w ogóle jakimkolwiek rozmowom z Zachodem, tak? Czy on uważa, że Iran sobie poradzi bez tego wszystkiego sam. Natomiast dr Pezeszkian, to jest w ogóle odkrycie, że i zadziwiające, że mu pozwolili startować, o tak bym powiedział. Po pierwsze jest Azerem, należy do mniejszości etnicznej. Uzyskał poparcie byłego prezydenta Muhammada Hatamiego. Co więcej, wyraził publicznie otwartość na negocjacje nuklearne z Zachodem. Co więcej, traktuje w ogóle sprawę tych negocjacji nuklearnych jako kwestię niepolityczną, tylko kwestię czysto gospodarczą. Co więcej, więc tutaj jest, przypomina się, że jednak sankcje nie dotyczą tylko kwestii nuklearnych, ale również programu balistycznego, które paraliżują gospodarkę kraju, ale z tego prawdopodobnie Iran nie zrezygnuje, bo tam jest, propozycja notabene państwa położonego w Palestynie, powtarzana przez Stany Zjednoczone, jest taka, że jak się Iran rozbroi, zrezygnuje ze swojego całego potencjału rakietowego, to wtedy zostaną zdjęte sankcje. Przy czym żaden inny kraj, włącznie z Arabią Saudyjską i innymi, nie ma takich sankcji nałożonych, jeśli chodzi o rakiety. Więc to tak, żebyśmy też wiedzieli, więc oczywiście Iran się na to nie zgodzi, no ale jakieś tam rozmowy chciałby Pezeszkian przeprowadzić. Co więcej, Pezeszkian właśnie w przyszłości, to tylko powiem krótko, zaraz powiem szczegółowo, otwarcie skrytykował rząd, potępił na przykład brutalne egzekwowanie przepisów dotyczących islamskiego ubioru przez policję religijną. To chodzi o śmierć Mahsa Amini, prawda, Kurdyjki w 2022 roku, potem właśnie takie gwałtowne demonstracje, a potem nawet już takie walki, no to właśnie głównie Kurdystan i Beludżystan wybuchły po tej, no właśnie, takiej quasi-rewolucji, tylko że ta rewolucja nie miała żadnego przywództwa, w związku z tym się wypaliła, tak jak zresztą wszystkie poprzednie bunty, nawet poprzednie były nawet większe i bardziej spektakularne, i co z tego, tak? No dobrze, więc to jest tak, że jeśli chodzi właśnie, Masud Pezeszkian ma lat 70, był ministrem zdrowia podczas drugiej kadencji byłego reformistycznego prezydenta Muhammada Hatamiego w latach 2001-2005. Tutaj bardzo chętnie się podkreśla w kampanii właśnie to, że był ministrem, ponieważ Dżalili nie pełnił akurat żadnego stanowiska w państwie, oprócz tego, że był negocjatorem. Pezeszkian pochodzi z Mahabadu. Mahabad, możecie Państwo znaleźć, północno-wschodnia część Iranu, oprócz oczywiście języka angielskiego i języka perskiego, farsi, włada również kurdyjskim i azerskim. Zresztą w tych właśnie regionach zamieszkałych przez Kurdów i przez Azerów zdecydowanie wyprzedził przeciwnika. To jest tak, że jest specjalistą chirurgii ogólnej i kardiochirurgii. W 2009 roku, będąc posłem, otwarcie krytykował w parlamencie represje wobec Irańczyków, którzy wyszli na ulicę przeciwko reelekcji, jak wtedy uznanego za oszukańczego, ultrakonserwatysty Mahmuda Ahmadinejada. Zresztą Ahmadinejad jest niedopuszczany do tego, żeby po raz kolejny się pojawić jako kandydat na prezydenta, między innymi ze względu na tym, że tam się cały czas ciągną za nim jakieś afery. On jest, tak mówię, to jest to moje źródło w Iranie, więc ja też nie jestem w stanie tego potwierdzić do końca, ale to jest tak, że on jest, ma w otoczeniu jakichś takich mafiozów, którzy są dalej jakby to się nic nie zmieniło jak gdyby w jego otoczeniu, i to w ogóle jest podstawowa, właśnie te podejrzane jego różnego rodzaju powiązania gospodarcze są podstawą tego, że jest wykluczany z tych kolejnych wyścigów. Dobrze. W każdym razie to też warto powiedzieć, że właśnie te protesty wtedy Pezeszkiana został uznany za obrazę Alego Chamenejego i w ogóle wielki gniew obozu konserwatywnego, który też Chamenei nawoływał właśnie do zaciekłego i takiego bardzo, bardzo brutalnego stłumienia demonstracji. Wtedy właśnie był tam krytykowany przez szefa parlamentu ówczesnego i tak dalej. No, generalnie do dzisiaj Pezeszkian próbuje przedstawiać się jako umiarkowanego, jako właśnie kandydat umiarkowany, adresuje swój komunikat do Irańczyków z dużych miast, do klasy średniej, która zubożała w wyniku międzynarodowych sankcji, korupcji i tak dalej. Co więcej, próbuje przyciągnąć na swoją stronę również kobiety i pokolenie Z, które są to podobno grupy, które w dużej mierze nie wzięły udziału w głosowaniu. Co by oznaczało, prawda, że gdyby podniosła się frekwencja, to być może właśnie poszliby na Pezeszkiana. Co więcej, te obie grupy właśnie, czyli kobiety, właśnie to kobiety, pokolenie Z i ludność dużych miast, to są grupy najbardziej poszkodowane i objęte najcięższymi represjami, które dotknęły ruch protestacyjny po śmierci właśnie Mahsedziny Amini, prawda, we wrześniu 2022 roku. Zresztą jednym z swoich filmików właśnie w kampanii Pezeszkian wspomniał także właśnie Mahsę Amini, nazywając ją naszą ukochaną i krytykując, uwaga, rząd za krwawe stłumienie protestu. Oczywiście to się dalej zdarza, że policja moralna, znaczy policja ta zajmująca się, ta policja religijna, tak to nazwijmy, ona cały czas się funkcjonuje, ma się bardzo dobrze i tak dalej. Dla mnie natomiast najbardziej karykaturalne jest, szczególnie w prasie amerykańskiej, ale nie tylko. W jeden czambuł krytykowanie tej policji w Iranie, ale nie krytykowanie w ogóle takiej samej policji równie brutalnej w Arabii Saudyjskiej. Tylko że w Arabii Saudyjskiej, prawda, jest ban na przekaz, no bo tutaj nie wolno o takich rzeczach mówić, a przecież w Arabii Saudyjskiej normalnie ta policja funkcjonuje, prawda, ma się dobrze, zresztą to będzie jej jak gdyby struktura i funkcje i zadania zostały skopiowane przez państwo islamskie w ich policji, prawda, religijnej Al-Hizba, to tak na marginesie. No ale dobrze, co więcej, w pierwszej turze kampanii Pezeszkian starał się nie urazić najwyższego przywódcę, powtarzał nieustannie, że będzie wykonywał słowo po słowie tej najwyższej władzy w kraju, prawda, czyli Ajatollaha. Znaczy po prostu próbuje też, no bo żeby wygrać wybory, musi w jakiś sposób zneutralizować tą siłę tych ultrakonserwatystów, którzy są jednak politycznie bardzo, ale to bardzo w Iranie silni. Czyli z jednej strony przyciągnąć umiarkowanych, a z drugiej strony właśnie, no przynajmniej spowodować, żeby ten cały wyścig nie polegał właśnie na tym, że tutaj jest on, nie wiem, jakiś antyislamski, czy coś takiego mu zarzucą, no nie wiem. W każdym razie, że jest jakimś szpiegiem zachodnim, prawda, czy jakąś tam amerykańską onucą. To jest oczywiście, no ma trudne zadanie, nie wiadomo, czy mu się uda. Będziemy wiedzieli pewnie dzisiaj. Natomiast no podczas ostatniej debaty telewizyjnej, która się odbyła 2 lipca, zaatakował Jaliliego. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ powiedział, że właśnie Jalili ma taki gabinet cieni. Między innymi ten gabinet cieni to są ludzie, którzy między innymi byli właśnie odpowiedzialni za ataki przeprowadzone przez Basicz i to takie ataki już quasi terrorystyczne, między innymi przeciwko ambasadzie Wielkiej Brytanii czy ataki na ambasadę Arabii Saudyjskiej. Bo rzeczywiście coś takiego było, czyli krótko mówiąc, że wokół Jaliliego są osoby podejrzane i taką, że ma jakąś taką wręcz tajną policję, bojówkę, nie wiadomo co. Jeśli chodzi natomiast o kwestię energetyki nuklearnej, no to ona jest ważna, to jest tak, że Pezeszkian nie obiecywał zniesienia wszelkich sankcji, ale powiedział coś takiego. Główne pytanie brzmi, czy chcemy rozwiązywać nasze spory ze światem. I twierdził właśnie, że Said Jalili jest temu stanowczo przeciwny. No generalnie, czyli krótko mówiąc, próbuje jak gdyby powiedzieć, no nie za dużo obiecać, natomiast powiedzieć, że za jego rządów może udać się trochę poprawić dzięki być może rozmowom również z Zachodem trochę stan życia przeciętnego lub nieprzeciętnego, tak, Irańczyka. Więc zresztą jest ciekawostka, bo on między innymi w jego otoczeniu, czyli otoczeniu Pazeszkiana, znajduje się Mohamed Javad Zarif. To jest jeden z architektów porozumienia nuklearnego z 2015 roku. No i to, czyli były minister spraw zagranicznych pod rządami Hassana Rouhaniego. No i generalnie on był takim symbolem dla przynajmniej całego świata, ten Zarif, względnego odprężenia, tak? I takiego powrotu przez chwilę, jak Państwo pamiętacie, Iranu do normalnego funkcjonowania na świecie. Zresztą ja pamiętam, że przecież po tym porozumieniu nuklearnym w Polsce też to były początki, zdaje się, rządu Morawieckiego, jeżeli dobrze pamiętam, albo jeszcze rząd Szydło, to trzeba byłoby się... to był jakoś tak początek rządów PiS-u. I wtedy między innymi tam się pojawiały jakieś takie programy tutaj już rządowe, Go Iran, jakieś polskie przedsiębiorstwa, tam Irańczycy nam dawali jakieś koncesje na wydobycie gazu w Iranie i to tak jak gdyby lekką ręką, tak, znaczy oni byli strasznie zainteresowani tą współpracą z Polską i oczywiście to wszystko zostało zablokowane w momencie, kiedy Trump zerwał umowę, prawda, i wprowadził, dobrze, zerwał umowę, to go trącał. Natomiast gorszą rzeczą właśnie było to, że wprowadził wtedy sankcje, te takie najbardziej brutalne, które zresztą zlikwidowali możliwość również Boeingowi, prawda, na zrobienie wielkiego dealu sprzedaży samolotów, no właśnie Polsce między innymi na wydobycie tam gazu, ropy i czego tam jeszcze się nie dogadywaliśmy i tak dalej. Więc no to jest, ale ten moment to był właśnie moment ten właśnie kojarzony wtedy z tym Mohamedem Javadem Zarifem, tego właśnie chwilowego powrotu nagle Iranu na rynki międzynarodowe. No dobrze Państwa, to jest temat trzeci, krótki, ale dzisiaj będziemy wiedzieli, jakie będą wyniki, więc w poniedziałek już będziemy wiedzieli. Jeżeli Jalili, no to nic się nie zmieni, albo będzie gorzej i wtedy w zasadzie właśnie ta wojna w Libanie będzie pewna. Jeżeli to będzie Pezeszkian, nie wiadomo, może wyperswadować właśnie, znaczy może jak gdyby sprawę nie braku konfliktu na Bliskim Wschodzie wpisać w jakąś większą układankę dyplomatyczną z Zachodem. O, tak bym powiedział. Czy takie daje to taką szansę? Z Jalilim absolutnie tego nie będzie. Dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat czwarty. Temat czwarty krótki, no ale trzeba go koniecznie omówić, ponieważ mówiłem wczoraj dużo o Wielkiej Brytanii. Bardzo mi się podobały te komentarze niektórych, którzy mówią, ale skąd tam, absolutnie te komentarze, wszystkie sondaże są nieprawdziwe, będzie zupełnie inaczej. Otóż partia, jak się okazuje, prawda, sondaże jednak się nie pomyliły za bardzo. Otóż brytyjska partia pracy odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach. To jest, co więcej, Keir Starmer, którego ja osobiście wyjątkowo nie cierpię, jest jedną, no dostał jedną z największych większości parlamentarnych w ogóle w historii Wielkiej Brytanii. Co więcej, no Partia Pracy powraca do... Ja od razu Państwu wyjaśnię, ja kiedyś byłem bardzo dużo, często byłem gościem Partii Pracy, tam był taki pan Mendelssohn, któremu akurat podobał się mój sposób myślenia, formułowania myśli, generalnie poglądy dotyczące roli lewicy europejskiej, więc tam bywałem w takich różnych fajnych gronach analityczno-doradczych. No, Brytyjczycy wtedy starali się w ogóle konstruować taki rodzaj międzynarodówki. To się później oczywiście skończyło, nie tylko skończyło się w Wielkiej Brytanii, no skończyło się wszystkim w Polsce, bo polskie partie lewicowe jakby nie dorosły intelektualnie w ogóle do takich rozmów, a poza tym jakby udział w konferencjach i debatach to jest rodzaj politycznej synekury, a nie na przykład okazji do jakiegoś wypracowania jakichś poglądów. To z dawnej, dawnej przeszłości, prawda, dawno i nieprawda, tak? Ale w każdym razie miałem bardzo dobrze, znaczy bardzo dobrze znałem całą tą scenę polityczną w Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście okolicy Tony'ego Blaira wtedy, głównie tego zaplecza jego ideologicznego. Więc to, co z Starmer, to już jest zupełnie inna jakość, zresztą moim zdaniem jest to nieciekawa postać, ale to jest mój osobisty pogląd o nim. Natomiast no, to, co jest ważnego, no, wygrał, tak? W parlamencie w tej chwili zdobył, Partia Pracy zdobyła, bo tam jest jeszcze nie wszystko do końca policzone, ale 410 z 650 mandatów. Konserwatyści, prawda, torysi, tak, zapewnili sobie 119 mandatów. To jest najgorszy wynik w 190-letniej historii. I masowe, w ogóle masowe wotum nieufności w stosunku do wyborów 2019 roku. Co więcej, też jest, no, Nigel Farage, prawda, został wybrany do parlamentu po raz pierwszy, w 8. próbie zresztą jego pójścia do parlamentu. Centrowi liberalni demokraci zdobyli co najmniej 71 mandatów. To jest najlepszy wynik od lat 20. XX wieku. No, ale generalnie to jest tak, że partia konserwatywna Rishiego Sunaka została całkowicie odrzucona przez wyborców. To jest jedna zresztą z najbardziej burzliwych dekad w brytyjskiej polityce. Przypomnijmy, że pod rządami konserwatystów, pod rządami torysów mamy wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, konflikty polityczne, wielkie skandale, kadencje czterech premierów w ciągu 5 lat. Sunak zresztą przyznał się do porażki, przeprosił swoją partię, powiedział: Brytyjczycy wydali wieczorem może otrzeźwiający werdykt, biorą odpowiedzialność za tę stratę. To jest tak, że ta skala porażki przyćmiła wynik torysów z 1906 roku, prawda, kiedy dostali tylko 156 mandatów. No, tej chwili mają 119, proszę Państwa, o 249 mniej. No, generalnie warto też przypomnieć, że Sunak, który był pierwszym, jak to ładnie określono, niebiałym przywódcą Wielkiej Brytanii, został premierem nieco mniej niż 2 lata temu, po tym jak jego poprzedniczka, czyli Liz Truss, nagle wprowadziła jakieś ogromne obniżki podatków, które wywołały po prostu panikę na rynku finansowym, wywołały gwałtowny wzrost wartości funta i co więcej spowodowały, że ona musiała zrezygnować kilka tygodni po rozpoczęciu kadencji. Także ten, zresztą Truss, podobnie zresztą jak minister obrony Grant Shapps, nie dostali się do parlamentu w tej chwili, stracili swoje mandaty. Więc to też pokazuje, jak się bardzo ich polityka nie podobała również własnym wyborcom. Generalnie to jest tak, że no, Amerykanie oczywiście opowiadają, nie wiem, czy Państwo wiecie, jaki jest najważniejszy wkład Starmera w reformę Partii Pracy w amerykańskiej prasie. Proszę Państwa, otóż jest to jeden z najbardziej pragmatycznych polityków w historii Partii Pracy, ponieważ oczyścił reputację partii z antysemityzmu. Koniec cytatu. Nie tam cokolwiek więcej zrobił. Notabene jest rzeczywiście zaciekłym filosyjonistą. Jest oczywiście wielkim kontrastem dla Corbina, który notabene też wszedł do parlamentu i jeszcze na dodatek wygrał przeciwko kandydatowi Partii Pracy. To tak, żebyście Państwo też wiedzieli, który jest, no, wielkim zwolennikiem znowu Palestyny. Więc tutaj Starmer był bardzo krytykowany za swoje poglądy, no ale krytykowany, nie krytykowany, wprowadził partię do parlamentu i będzie miał, ma naprawdę bardzo dużą większość. Przypomnijmy, w tej chwili wyniki są 410 mniej więcej laburzyści, to jest plus 210 mandatów, liberalni demokraci 71 głosów, to jest plus 63 w stosunku do poprzednich wyborów, SNP ma tylko 9, prawda, to jest mniej o 38, konserwatyści 119, to jest mniej o 249, no i inni, prawda, to jest 36 mandatów, to jest plus 14 w stosunku do tych inności, jest plus 14 w stosunku do poprzednich wyborów. O tym, co się będzie dalej działo w Wielkiej Brytanii, to oczywiście nas interesuje nie tyle polityka wewnętrzna, co polityka międzynarodowa. Sam jestem ciekaw, jak teraz będzie wyglądał ten rząd i jak będzie wyglądała właśnie ta polityka, czy się zmieni, czy się nie zmieni. No, interesują nas oczywiście aspekty współpracy z Europą Środkową Wschodnią i oczywiście to, co będzie robiła Wielka Brytania na Bliskim Wschodzie. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny punkt. Kolejny punkt dotyczy też, moim zdaniem, szalenie ciekawy. Dotyczy, proszę Państwa, Indii. Otóż Modi pojedzie do Putina. To jest pierwsza wizyta przywódcy Indii od czasu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. To jest tak, że będzie tam właśnie w Rosji w poniedziałek, spotka się z Putinem. No i teraz o czym będą rozmawiali? Więc mniej więcej wiadomo, o czym będą rozmawiali. Jest to bardzo, bardzo ciekawy problem, można powiedzieć, geostrategiczny właśnie dla Indii. No tak, z jednej strony Rosja jest kluczowym dostawcą, po pierwsze, taniej ropy, a po drugie broni do Indii. Natomiast jej izolacja od Zachodu spowodowała ogromne zbliżenie Rosji z Chinami. Co znowu wpływa na, od zawsze przecież, jak pamiętamy, to było tak, znaczy od zawsze, jeszcze od czasów Związku Radzieckiego, że najbliższym przyjacielem jednak Związku Radzieckiego były Indie. Chiny były rywalem. W tej chwili Chiny stają się największym przyjacielem, a Indie nie wiadomo, tym bardziej, że Indie i Chiny cały czas znajdują się na krawędzi wojny, tak? Tam sobie koncentrują te wojska. Wojska się głównie zajmują na razie biciem kijami bambusowymi oraz obrzucaniem lokalnie kamieniami. No dobrze, no ale w pewnym momencie ktoś tam z nich pęknie i jednak użyje broni. W związku z tym tam się może, zresztą Hindusi się chwalili, prawda, tam przerzucili 700 dział, ileś tam czołgów i tak dalej, no imponujące ilości. Więc tam się oczywiście biją w tej chwili o strategiczne pagórki oraz strategiczne dolinki i no takie miejsca, gdzie tam nawet koza się nie wyżywi. No ale to jest strategiczne o tyle, że jak tą ścieżką będą mieli, to potem tą ścieżką tym właśnie będą w stanie gdzieś tam sobie gęsiego potruchtać i zająć kolejną ścieżkę. Więc no, nie będę żartował w tej chwili na temat ani Ladak, prawda, ani północnego Kaszmiru i tak dalej. Natomiast no to co. To na pewno jest tak, że New Delhi nie podoba się po prostu zbliżenie rosyjsko-chińskie. No teraz jest tak, że Stany Zjednoczone próbowały dokonać takiego przełomowego, zresztą były takie spektakularne różne deklaracje takiego przełomu w stosunkach właśnie z Indiami, po to, żeby właśnie odciągnąć po pierwsze Indie od Rosji, a po drugie, żeby stworzyć taki bastion w Azji przeciwko Pekinowi i jego wpływom. No ale tak naprawdę to się nie do końca udało. Znaczy, udało się częściowo na papierze. Tym bardziej Stany Zjednoczone są tak owładnięte obsesją jak gdyby prowadzenia polityki zagranicznej na rzecz państwa położonego w Palestynie, że tak naprawdę znaczna część tych rzeczy, które otrzymały Indie, czy miały otrzymać, no to tak najważniejszą słynny szlak, który miał tak naprawdę prowadzić z Indii do portu w Hajfie. Co zresztą jest w tej chwili mało prawdopodobne właśnie również ze względu na aktywność Huti, więc to jest jakby, no trudno powiedzieć, żeby to było przeciwwagą do wszystkiego tego, co tam sobie Chiny wymyślają na Bliskim Wschodzie. No ale to jest niestety taka rzeczywistość. Więc krótko mówiąc, warto też powiedzieć, że Modi był ostatnio w Rosji w 2019 roku. Dwa lata później, na kilka tygodni przed inwazją, był Putin właśnie u Modiego. No ale to jest teraz tak, że no, wskazuje się, że wojna na Ukrainie przekształciła mocno stosunki z Indiami. Po pierwsze, nie ma dobrej woli, nie ma spadku dobrej woli między Indiami a Rosją jako taką. Natomiast nagle, czyli ten atmosfera między nimi jest cały czas przyjazna, ale pojawiły się nowe wyzwania, których nie było. I są to czynniki zewnętrzne na tyle silne, że rzekomo spowodowały właśnie zmianę paradygmatu dwustronnych stosunkach. Wskazuje się, że przede wszystkim no, na Indie jest wywierana presja przez Zachód, prawda? Czyli żeby ograniczyć stosunki indyjsko-rosyjskie. No, New Delhi jak do tej pory unikało wyraźnego potępienia Rosji za inwazję na Ukrainę. Również wstrzymywało się od głosowania nad różnymi rezolucjami ONZ-u potępiającymi Rosję. No ale też wojna na Ukrainie ma koszty po prostu dla Indii. No, pierwsza rzecz to jest taka, że teraz w lutym no, w oficjalnym komunikacie przecież Indie poprosiły Rosję, żeby Rosja zwolniła część obywateli indyjskich, którzy się zrekrutowali na tak zwane prace pomocnicze w rosyjskiej armii, którzy jak się okazało po prostu byli gonieni na front i zresztą ginęli na froncie na Ukrainie. Więc to się chyba nie udało, to znaczy nie było jakiegoś komunikatu pozytywnego w drugą stronę. No po drugie mamy właśnie pogłębiające się więzi Moskwy z Pekinem, co jest największym problemem dla Indii, a trzeba pamiętać, że Chiny i Indie bardzo intensywnie rywalizują, potem mają bardzo poważne spory graniczne. Zresztą w ogóle ta cała układanka, prawda, zbliżenie chińsko-pakistańskie właśnie po to, żeby obchodzić Indię, prawda, to się też Indiom wyjątkowo nie podoba. No teraz to jest tak, że jeszcze na dodatek Stany Zjednoczone, prawda, pamiętamy, Unia Europejska i tak dalej oskarżają znowu Chiny o pomoc właśnie Rosji w sprzedaży różnego rodzaju towarów podwójnego przeznaczenia, no i generalnie wzmacnianie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. W związku z tym jakieś zbliżenie teraz rosyjsko, dodatkowo indyjskie, gdzie Indie również mogłyby być tak, dać taki wkład Rosjanom, no czy się budzi niepokój Zachodu, a w związku z tym naciski na to, żeby się Modi zastanowił, tak? Teraz jest tak, że ten dylemat, to możecie Państwo sobie znaleźć, zresztą prasa indyjska się o tym rozpisuje. Niektórzy no, twierdzą, że po prostu Indie powinny zdecydowanie nawiązać współpracę z Rosją, ale nie dlatego, żeby zrobić na złość Zachodowi, tylko po to, żeby Rosja nie wpadła właśnie całkowicie w ręce chińskie. No z drugiej strony, no to będzie, co to będzie za różnica? No to powstaje pytanie zresztą, co Rosja by sobie życzyła w zamian. No na przykład może dostawy właśnie amunicji na front z zasobów indyjskich, tym bardziej, że to jest akurat kompatybilne, czy nawet część sprzętu. No poza to znowu się kłóci jak gdyby z doktryną indyjską, bo dla Indii Rosja od zawsze była największym dostawcą broni. I teraz rzekomo ze względu właśnie na te problemy, gdzie rosyjski przemysł obronny jednak jest ukierunkowany na dostawy przede wszystkim na własny front, rzekomo nie jest w stanie wywiązywać się ze zobowiązań wobec chociażby Indii, albo też nie jest w stanie przyjmować nowych kontraktów na dostawy. W związku z tym Indie teraz ostatnio zaczęły się intensywnie rozglądać na rynkach, poszukując po prostu alternatywy, no między innymi we Francji. Między innymi we Francji, między innymi właśnie u Amerykanów i tak dalej, tak? Więc to się znowu nie podoba specjalnie Rosji, ale też to sugeruje, no, że ten podstawowy czynnik, czyli związek, znaczy ta współpraca, czy też ta miłość związana z dostawami broni, prawda, no, stała się nieco chłodniejsza ze względu po prostu na obiektywne braki i obiektywne niemożności dostaw ze strony rosyjskiej. Zresztą wskazuje się w ogóle, że udział Rosji w indyjskim, znaczy w imporcie broń, znaczy w eksporcie z Rosji, a w imporcie z Indii, tak? Znaczy do Indii, zmniejszył się znacząco w ostatnich latach. To jest tak, że w latach 2009-2013 wynosił prawie 76%, natomiast teraz w latach 2019-2023 zaledwie do 36%. Co więcej, drugie miejsce ma Francja w tej chwili, 33%, czyli to już jest, czyli miejsce tak naprawdę Rosji zajmuje tutaj Francja w Indiach, to ciekawostka. Co więcej, właśnie SIPRI pisze, że to jest ten Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem, zresztą ze znakomitymi zresztą publikacjami, bardzo dobrymi merytorycznie, tak polecam, jeżeli ktoś z Państwa tego kiedy nie widział, to warto sobie pooglądać, bardzo dużo tych analiz jest udostępniana for free, także to jest bardzo dobre, zresztą mają świetną bibliografię najczęściej i naprawdę dobrą dokumentację tego, co publikują, zresztą w ogóle Skandynawowie tak mają. No ale w każdym razie tutaj się oni wskazują na przykład, że właśnie Indie zwróciły się ku zachodnim dostawcom, zwłaszcza Francji i Stanom Zjednoczonym, oraz rozwojowi własnego przemysłu zbrojeniowego, no na przykład, czy idąc trochę w ślady Pakistanu. I że plany już w tej chwili te przyszłościowe Indii nie uwzględniają żadnej opcji rosyjskiej. Również to pragmatycznie widocznie Rosjanie jest w stanie też dostarczać. Więc ponieważ ta wojna na wyniszczenie właśnie na Ukrainie jest właśnie uderza w ten sposób w Indie, więc Indie stwierdziły, że będą dywersyfikować zakupy w dziedzinie obronności. No ale mamy kolejny aspekt, bo przecież Indie, oprócz tej broni, no to drugi teraz aspekt, który się pojawił przy okazji wojny na Ukrainie, to jest aspekt odbioru rosyjskiej ropy. Formalnie Indie są obecnie głównym odbiorcą rosyjskiej ropy po obniżonych cenach i to radykalnie przekształca również więzi energetyczne, a jak się szacuje, teraz od razu mówię, to jest z prasy indyjskiej, więc tam się nie wiadomo, no tam ci nie podaje metodologii tych szacunków, ale mówi się generalnie o miliardach dolarów, które z jednej strony zostały zaoszczędzone przez Indie dzięki tym działaniom, a z drugiej strony oczywiście są miliardy też dolarów, które trafiły do Rosji, która dzięki temu nie ma problemu, jak gdyby, czy ma mniejszy problem z sankcjami niż zakładałby Zachód. Miesięczny import rosyjskiej ropy do Indii według właśnie prasy indyjskiej wzrósł w maju o 8% do najwyższego poziomu od lipca 2023 roku. Rosyjska ropa stanowiła w maju 41% całkowitego importu ropy do Indii, a dzięki nowym umowom dotyczącym płatności w rublach jeszcze ten handel może znacząco wzrosnąć. Jednocześnie też warto powiedzieć, że deficyt handlu z Indii z Rosją wzrósł do już kwoty 57 miliardów dolarów, tak? Więc mamy ciekawą wizytę Modiego. Będę oczywiście o niej opowiadał wtedy, kiedy się zakończy, prawda? Czy też no, w poniedziałek będziemy mieli więcej danych, czy może będą jeszcze jakieś kolejne informacje, co jeszcze się wydarzy, ale wysoce prawdopodobne, że będziemy mieli przynajmniej te trzy punkty poruszane. Pierwsza rzecz to jest kwestia chińsko-rosyjskiego zbliżenia. Po drugie, współpracy wojskowej, no i właśnie, i co dalej z tą współpracą wojskową. No i trzecia rzecz to będą bardzo poważne sprawy gospodarcze dotyczące właśnie tego deficytu, rozliczeń wzajemnych, importu ropy z Rosji i tak dalej, tak? Tym bardziej, jak Państwo wiecie, jeszcze Indie zarabiają na tym, oni kupują tą ropę, mieszają tam z innymi, prawda, co nie jest notabene dostatecznie proste, jak wiemy, ale oni sobie już opracowali technologię tego i później odsprzedają gdzieś tam dalej na rynkach trzecich i w ten sposób jeszcze zarabiają na tym dodatkowo. Aha, i warto też powiedzieć, że Modi później po Putinie ma zaplanowaną wizytę w Austrii, no to będzie pierwsza wizyta w ogóle w Wiedniu od 1983 roku, od wizyty Indiry Gandhi. Proszę Państwa, to jest jeszcze nie koniec, mamy temat kolejny. Teraz z Indii przenosimy się do Tunezji. Otóż w Tunezji doszło do aresztowania lidera opozycji. Generalnie to nagłówki gazet, jeżeli się pojawiają jakieś nagłówki międzynarodowe gazet o Tunezji, to najczęściej jest, że w Tunezji aresztowano znowu kolejnego lidera opozycji. Otóż lider tunezyjskiej opozycji, Lofti Mraihi, został aresztowany. On jest, dołącza do zacnego grona, tam jakby klasa polityczna znajduje się w więzieniu generalnie w Tunezji, w związku z tym on dołącza właśnie do rosnącej listy, zacnej listy przeciwników politycznych prezydenta Sayeda, którzy przebywają w więzieniu lub którzy już są jak gdyby są aresztowani, ale jeszcze nie skazani i grozi im oskarżenie. Lofti Mraihi jest szefem tunezyjskiej partii Unii Republikańskiej. On ogłosił zamiar kandydowania w październikowych wyborach prezydenckich i to był jego błąd. W związku z tym został aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy. Do aresztowania według mediów tunezyjskich doszło w środę w prowincji Nabeul w północno-wschodniej Tunezji. Co jeszcze? Rzecznik sądu w Tunisie powiedział na początku tygodnia, że Mraihi, jednemu z najwybitniejszych krytyków, że Mraihi właśnie, który jest jednym z najwybitniejszych krytyków prezydenta Kaisa Saida, że postawiono mu zarzuty o pranie pieniędzy i otwieranie rachunków bankowych za granicą bez zezwolenia banku centralnego. No dokładnie to jest tak, że partie opozycyjne właśnie, z których większość przywódców już przebywa w więzieniu, oskarżyły rząd Saida o wywieranie presji na wymiar sprawiedliwości, żeby śledził rywali Saida, no i utorował mu drogę do wygrania drugiej kadencji. Czyli po prostu wsadził wszystkich tych, którzy mogliby mu zagrozić. Więc widocznie Mraihi miał dobre sondaże, no i to był jego koniec. Generalnie prezydent Said, który został wybrany w 2019 roku na prezydenta, on jeszcze nie ogłosił formalnie swojej swojej kandydatury. Wybory, przypomnijmy, są 6 października. Tak przy okazji, to nie jest dobry czas na wyjazd do Tunezji okolice tego 6 października, bo tam się mogą różne cuda wydarzyć przy okazji wyborów, ale generalnie oczekuje się, że będzie ubiegał się o drugą kadencję i co więcej, w zeszłym roku powiedział, że nie odda władzy komuś, kto nie jest patriotą. A ponieważ on jest jedynym patriotą, w związku z tym kryteria są wyboru jasne. To jest przywódca Wolnej Partii Konstytucyjnej, Abir Mussi, który był bardzo wybitnym kandydatem, który był jakby naturalnym przeciwnikiem dla Saida, przebywa w więzieniu od ubiegłego roku pod zarzutem naruszenia bezpieczeństwa publicznego. Co więcej, inni kandydaci, Safi Said, Nizar Chari, Abd el-Afid Mekki, oni znowu zostali oskarżeni o oszustwa i o pranie pieniędzy. Kolejny potencjalny kandydat, Monder Znaidi, mieszkający we Francji, również został oskarżony o korupcję. No generalnie oczywiście opozycja twierdzi, że nie można przeprowadzić wiarygodnych i uczciwych wyborów, jeżeli uwięzieni politycy nie zostaną uwolnieni, a media będą mogły pracować bez nacisków rządu. Zresztą tam jest aresztowanych dziennikarzy, różnych blogerów i tak dalej, cała masa. No generalnie to jest tak, że Said, trzeba przypomnieć, w 2021 roku przejął tak naprawdę całą władzę, rozwiązał parlament i zaczął rządzić dekretami, co było po prostu normalnym, jawnym zamachem stanu. Po prostu tak sobie stwierdził. Zresztą opozycja mu dała do tego znakomitą amunicję, ponieważ przy okazji COVID-a tam się rozpoczął jakiś totalny chaos w Tunezji. Chaos, plądrowania, strajki, demonstracje. No generalnie państwo rzeczywiście zmierzało w niedobrym kierunku i wtedy, kiedy on obejmował tą władzę i po prostu rozgonił głównie, zresztą polityków Ennahdy pogonił, czyli Bractwa Muzułmańskiego, a państwo wiecie, Bractwo Muzułmańskie, Humus, tak, to jest to samo, tak, więc krótko mówiąc, tych polityków pogonił i wtedy to się nawet cieszyło pewną popularnością, a potem się okazało, że pogonił wszystkich, tak, że tam Ennahda to dopiero początek. Generalnie Said powiedział, że jego kroki są legalne i koniecznie, żeby położyć kres latom szerzącej się korupcji wśród elit politycznych. Faktycznie to jest kraj, tak, który jest tak właśnie skorumpowany. I to, chociaż jak na standardy bliskowschodnie, moim zdaniem, powiedzmy, średnie są te nawet niskie stany, już nawet nie średnie. No generalnie represje dotykają oczywiście wszystkich liderów partii politycznych oraz osobistości mediów, polityków, biznesmenów i tak dalej, czyli każdemu, kto Saidowi podskoczy. Czyli mamy po prostu powtórkę z rozrywki, jeśli chodzi o czasy Benalego, to nic się tutaj, znaczy historia zatoczyła koło, tak? Ta kolorowa rewolucja wówczas zwana arabską wiosną doprowadziła do tego, że mamy tutaj z powrotem dyktaturę, chociaż jako taką się oczywiście ona nie nazywa. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, bo to jest jeszcze nie koniec, jak na dzisiaj. Otóż mamy rozmowy państwa położonego w Palestynie z Humusem. Jak Państwo pamiętacie, te wszystkie rozmowy po tym wielkim skandalu, o którym wszyscy starają się zapomnieć, po prostu amerykańska prasa udaje, jakby w ogóle tego nie było. To mi się bardzo podoba właśnie w ramach tej niezależności i uczciwości. Po prostu nie było takiego tematu. Jak Państwo pamiętacie, wielki projekt w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa popiera projekt zaakceptowany przez państwo położone w Palestynie. Potem państwo położone w Palestynie mówi, ale nikt nas nie pytał i to się jak gdyby tak zakończyło. A miał to być plan, który miał właśnie Bidenowi te parę punktów podnieść, więc jak widzimy nie podniósł. No ale tak czy inaczej mamy powrót do negocjacji. Otóż Yahu Natan powiedział wczoraj Bidenowi, że podjął decyzję o wysłaniu delegacji w celu wznowienia negocjacji, które utkwiły w martwym punkcie, o uwolnieniu zakładników z Humusem. Znaczy, nie oni są z Humusu, tylko Humus tych zakładników zatrzymał, oczywiście. Otóż w rozmowie telefonicznej, która jest przywoływana przez obie administracje zresztą i prasę obu krajów, Yahya Natan powtórzył stanowisko, że państwo położone w Palestynie zakończy wojnę w Gazie dopiero wtedy, kiedy wszystkie jej cele zostaną osiągnięte. Co tak naprawdę eliminuje możliwość zawarcia jakiegokolwiek dealu z Humusem, to żebyście państwo nie mieli wątpliwości. No ale to jest, żeby nie było, potem administracja Bidena będzie mogła mówić, no tak, tak, popieramy Yahya Natana i państwo położone w Palestynie, bo przecież oni chcą rozmawiać, no jak najbardziej. To, że Humus się już parę razy zgodził na te propozycje, które były składane przez Amerykanów w imieniu państwa położonego w Palestynie, zapomina się, pamięć mediów jest wyjątkowo... Ten problem z pamięcią krótkotrwałą, tak jak na, jak miała ta rybka Dory chyba, tak na Nemo, tak, że ma to po tatusiu, a gdzie tatuś? Więc, ale wracając ad rem, to jest tak, że kanał 12 z państwa położonego w Palestynie powiedział, że szef Mossadu pojechał na czele tej delegacji, przy czym to po pierwsze nie zostało potwierdzone, że rzeczywiście pojechał. I co więcej, jeszcze Yahya Natan ma odbyć konsultacje ze swoim zespołem negocjacyjnym, a potem jeszcze omówić rozmowy w sprawie uwolnienia zakładników ze swoim gabinetem bezpieczeństwa. Natomiast no, Biały Dom podał, że obaj przywódcy omówili niedawno odpowiedź otrzymaną od Humusu. To jest tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych z zadowoleniem, to jest w komunikacie, prezydent z zadowoleniem przyjął decyzję premiera o upoważnieniu swoich negocjatorów do współpracy z mediatorami z USA, Kataru i Egiptu w celu sfinalizowania porozumienia. Ale uwaga, nie wiadomo, gdzie tak naprawdę ta delegacja się udaje. Nie podano. Poprzednio było Katar i poprzednio był Egipt. Teraz gdzie pojechali, nie wiadomo. Może do Warszawy, no właśnie, to jest taka ciekawostka. Może jakieś inne miejsce, albo sobie po prostu nigdzie nie pojechali, co też nie jest wykluczone. Generalnie państwo położone w Palestynie otrzymało w środę odpowiedź z Humusu na propozycję właśnie tą upublicznioną pod koniec maja przez Bidena, czyli tą niby właśnie wielką, która obejmowałaby uwolnienie 120 zakładników i zawieszenie broni w Gazie. No, generalnie to jest tak, że jeden z urzędników, prawda, który anonimowych, ale urzędników, uwaga, Humusu, powiedział Reutersowi notabene, że Humus wykazał się elastycznością w stosunku do niektórych klauzul, które umożliwiłyby osiągnięcie porozumienia ramowego, jeżeli państwo położone w Palestynie wyrazi zgodę. Natomiast Humus powiedział, że jakiekolwiek porozumienie musi zakończyć wojnę i spowodować pełne wycofanie humanistycznej armii ze strefy Gazy. Natomiast państwo położone w Palestynie mówi, że zaakceptuje jedynie tymczasową przerwę w walkach do czasu jak gdyby wybicia do ostatniego Humusu, co jak widzimy nie jest takie proste i może trwać lata, tak? W związku z tym tak naprawdę tym zwolnieniem tych zakładników nielicznych żyjących prawdopodobnie kupuje sobie tak naprawdę Humus wakacje dwutygodniowe, może sześciotygodniowe i nic więcej od walki. Więc może się przegrupować, ewentualnie dozbroić, natomiast nic więcej tutaj nie uzyska. Więc jak to, znaczy jaka jest w ogóle podstawa tych rozmów, jeżeli są pryncypialne stanowiska tak rozbieżne? Moim zdaniem to jest, przepraszam, znaczy nie ma to nic wspólnego z prawdziwymi negocjacjami, znaczy w tym sensie, że bardziej to przypomina pewien taki cyrk zrobiony właśnie na potrzeby wyborców w obu krajach, czy nie chodzi o Humus, tylko chodzi o państwo położone w Palestynie i w Stanach Zjednoczonych, żeby pokazać, proszę bardzo, Yahya Natan mówi, no przecież rozmawiamy, o co wam chodzi, dlaczego tam w liczbie 100 tysięcy koczujecie pod moim domem, żeby później chłopaki od Ben-Gwira wreszcie wszystkie pałki połamali na waszych głowach. Natomiast u Bidena, prawda, który oprócz tego, że chodzi sobie po Białym Domu i mówi don't, to ma to być pokazane właśnie, że to jest kolejny sukces, prawda, zmusiliśmy do rozmów. Co prawda a priori mówimy, że te rozmowy nie wyjdą, no ale przecież, proszę bardzo, no pod naszą egidą prowadzone są rozmowy. Znaczy, państwo, ta polityka jest już tak grubymi nićmi szyta w tej kwestii, że aż dziwne, że jeszcze ktokolwiek, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, to kupuje. Już tak a propos kupowania, a co ze słynnym MOLO, prawda, które miało przecież zapewnić pomoc Gazie, razie i tam wszystkie te transporty miały tamtędy iść i to ile ono tam kosztowało, tak? Ono, zdaje mi się, zostało odholowane, zresztą fragmenty są wyrzucane na plażach w różnych miejscach, nawet chyba gdzieś w Libanie jakiś kawałek chyba wypłynął i tyle, tak? W związku z tym tego nie ma, ale ile to było wtedy wokół tego pompy? Wysyłamy okręt Marines będą budowali ileś tam miesięcy. No i potem ten Pierce spełnił tylko jedno zadanie. Przez niego przejechały siły specjalne państwa położonego w Palestynie, zabiły 200 osób, uwolniły tam 3 albo 4 zakładników i się nagle Pierce zepsuł i popłynął, a potem go przewróciła fala, a potem go zmyła, a potem go odholowali, a potem nie będzie znowu tego molo, tak? No tak na marginesie. No więc jeszcze tylko przypomnijmy, że plan ten, który ma być negocjowany, w którym i tak co do pryncypiów się nie zgadzają, zakłada stopniowe uwalnianie rzymskich zakładników nadal przetrzymywanych w Gazie, chociaż nie wiadomo, tak jak mówię, ilu ich jeszcze żyje, wycofanie sił humanistycznych w pierwszych dwóch fazach oraz uwalnianie więźniów palestyńskich. Trzeci etap ma polegać na odbudowie zniszczonego wojną terytorium i zwróceniu szczątków zmarłych zakładników. Chociaż, tak jak mówię, już wielokrotnie Katarczycy, Egipcjanie sugerowali, że Humus tak naprawdę to nie wie do końca, bo nie ma łączności żadnej z tymi ludźmi, którzy przechowują zakładników, w związku z tym oni być może mogli również zginąć w czasie, prawda, licznych tych bombardowań, które przecież nadal trwają. Ciekawostka. No dobrze, proszę Państwa, i mamy temat jeszcze jeden, to jest, no narzekaliście Państwo, że ostatnio było tak mało rzeczy międzynarodowych, ciągle tylko właśnie te wybory, Stany Zjednoczone i tak dalej, więc o Stanach, jak Państwo widzicie, już jest dużo mniej. Mamy natomiast jeszcze z Ameryki, mamy Brazylię i mamy sprawy związane z poprzednim prezydentem Bolsonaro. Otóż, po pierwsze, to jest tak o tyle fajnie, że jak się czyta o tych sprawach Bolsonaro w prasie właśnie brazylijskiej, to strasznie te historie przypominają takie zestawienie kilku innych skandali z różnych innych państw, czyli trochę z Imrana Khana wziętego, trochę z Donalda Trumpa, zresztą proszę posłuchać. Więc to jest tak, były prezydent Bolsonaro jest objęty dochodzeniem w związku z próbą zamachu stanu, oszustwami dotyczącymi szczepień, to akurat jest unikalna tak sprawa, chociaż Trumpowi też się tam zarzuca, ale to politycznie, a nie jakoś kryminalnie. Oraz jeszcze z takimi śledztwami dotyczącymi, uwaga, sprzedaży różnych fantów, które były jemu podarowywane przez władców, no głównie zresztą krajów arabskich, powiedzmy sobie. Oni jak przywożą, to coś solidnego. Czyli coś takiego samego jak z Imranem Khanem. Więc w tej chwili były prezydent Jair Bolsonaro jest celem co najmniej 7 dochodzeń przed Federalnym Sądem Najwyższym. W tym dotyczących właśnie rzekomego oszustwa dotyczącego kart szczepień, w ramach którego już postawiono mu zarzuty, a teraz właśnie Policja Federalna postawiła mu także zarzuty w sprawie biżuterii, prawda, czyli tych podarunków. Kolejna sprawa, która ma być wkrótce zakończona, to jest śledztwo w sprawie próby zamachu stanu. Znaczy doszło do rodzaju, już zaraz o tym sobie powiemy. W każdym razie te wszystkie trzy dochodzenia, prawda, są prowadzone właśnie przez Federalny Sąd Najwyższy. Co więcej, Bolsonaro jest przedmiotem jeszcze 4 innych dochodzeń prowadzonych przed Trybunałem, w tym jednego dotyczącego ataków, to jest z zamachu stanu, prawda, z 8 stycznia, czy próby zamachu stanu. 8 stycznia to jeszcze tylko, przepraszam, przypomnę, 8 stycznia 2023 po klęsce w wyborach właśnie Bolsonaro, jeszcze w wyborach powszechnych w 2022 i inauguracji właśnie jego następcy, czyli Luisa da Silva, tłum zwolenników Bolsonaro zaatakował budynki rządu federalnego w Brazylii, wtargnął do Najwyższego Sądu Federalnego, do Pałacu Kongresu Narodowego, Pałacu Prezydenckiego i próbując obalić w ten sposób wybranego prezydenta Lulę, który właśnie został zainaugurowany 1 stycznia. Również wielu uczestników zamieszek chciało w ten sposób skłonić armię, prawda, do interwencji wojskowej. No ale tak czy inaczej, no już w dużym skrócie nie udało się to, policja, armia, no po pierwsze nie poparły tego, ale po drugie doprowadziły tam wojsko i policja do rozbicia tych demonstrantów, tam kilkaset osób aresztowano i tak dalej. No i właśnie, ale przypominano trochę, że to troszeczkę przypominało ten atak właśnie na Kapitol u Trumpa, tak, że tutaj są takie właśnie, zresztą prasa wtedy też brazylijska mówiła, że po prostu to jeden do jeden jak gdyby scenariusz, że to prawa autorskie, tak, ktoś tutaj naruszył ewidentnie. W każdym razie to jest tak, że według właśnie tych zarzutów, które postanowiono Bolsonaro, że Bolsonaro zmienił projekt dekretu, który miałby wspierać właśnie dokończenie tego zamachu stanu. Co więcej, byli dowódcy, czyli Marco Antonio Freire Gomez z armii, Carlos Baptista, Almeida Baptista Jr. z sił powietrznych, mieli potwierdzić, że Bolsonaro coś takiego zrobił. Natomiast obrońcy znowu Bolsonaro twierdził, że Bolsonaro nie brał udziału w przygotowaniu jakiegokolwiek dekretu, który miałby na celu nielegalną zmianę już dokonanych praworządnie wyborów. No tak czy inaczej, takie zeznania są, więc takie zarzuty dostał. Co więcej, znowu tak samo jest w tym śledztwie, bada się sprzedaż prezentów otrzymanych przez prezydencję zarządów Bolsonaro. Otóż doradcy byłego prezydenta sprzedali, albo też próbowali sprzedać co najmniej 4 przedmioty, które 2 zostały dostarczone przez Arabię Saudyjską, a 2 z Bahrajnu. Między innymi odkryto niedawno kolejny prezent, prawda, czy jakąś bransoletę. No Bolsonaro w tej sprawie akurat się nie wypowiadał, czyli nie komentował. Co więcej, jest jeszcze właśnie całe śledztwo dotyczące podżegaczy i intelektualnych autorów zamachu stanu, czy próby zamachu stanu właściwie z 8 stycznia 2023. To jakiś film się znowu pojawił właśnie, gdzie on oskarżał właśnie Trybunał, prawda, Sąd Najwyższy i tak dalej. Potem się okazało, notabene został, to Bolsonaro notabene udostępnił, więc to jest film, który jest obciążający. Potem, jak rozumiem, stwierdził, że publikacja została dokonana przez pomyłkę. Więc taka opowieść, no mówię, to jest, tak pisze prasa brazylijska. To jest tak zresztą, że tutaj w 2022 roku postawiono właśnie mu zarzuty podżegania do przestępstwa, ale znowu związane go nie z tym wszystkim, tylko mieliśmy jeszcze, przestępstwo miało polegać na zachęcaniu ludzi do nienoszenia masek oraz przestępstwa polegającego na wzbudzaniu alarmu lub nieistniejącego zagrożenia poprzez łączenie stosowania szczepionki na COVID-a z jakąś, zdaje mi się, szczepionką na AIDS, ale tutaj mogę się mylić. W razie coś w tych okolicach, tak? Generalnie tutaj prokurator generalny w zeszłym roku wnosił o zamknięcie tej sprawy, zarchiwizowanie, ale nie została podjęta jeszcze żadna decyzja. Także ta sprawa covidowa chyba idzie do kosza, w każdym razie tak mówiła prokuratora generalna. Również dostał Bolsonaro zarzuty, więc widzicie Państwo, to mnożenie tych zarzutów tak od sasa do lasa trochę przypomina sytuację Imrana Khana, prawda? To Państwo się zgodzicie też, że to jest tak, no rozumiem, dam jednak, no załóżmy, zamach stanu zamachem stanu, a tutaj a tu bransoletka, a tu COVID, a tutaj właśnie, kolejny właśnie zarzut, który dostał Bolsonaro, to jest przestępstwo polegające na naruszenie tajemnicy państwowej, to jest, ujawnił dane z poufnego śledztwa w sprawie ataku hakerskiego na Trybunał. I to jest tak, że znowu prokuratura zwróciła się już o zamknięcie tej sprawy, ale sprawozdawca śledztwa, prawda, odrzucił tą propozycję, czyli cały czas zarzuty są utrzymywane. To jest też tak zresztą, że jeszcze jest jeszcze jedno śledztwo, które się toczy. Chodzi o rzekomą ingerencję w policję federalną, czy w działanie policji federalnej. No ale tutaj znowu, sprawa jest kontrowersyjna, prokuratoria generalna zwróciła się właśnie do odłożenia ad acta tej sprawy, ale cały czas takiej decyzji nie ma, czyli jest tam nękany po prostu tymi kolejnymi śledztwami. Niektóre zarzuty mogą być prawdziwe, niektóre niekoniecznie, w każdym razie to tak trochę przypomina właśnie tą sprawę dla mnie Imrana Khana. Tym bardziej, że wiecie Państwo, to jest tak, że przez to, że oni mnożą te zarzuty, na zasadzie a coś się trafi, prawda, bo gdzieś wreszcie coś znajdziemy, to trochę też rzeczy zmniejsza powagę i też skutek polityczny tych podstawowych jakichś zarzutów, które przeciwko niemu mają, bo wtedy no już coraz bardziej się znaczna część ludzi może zacząć orientować, że coś tu jest na rzeczy, no jeszcze za nieprawidłowe przejście ulicy, jak już się za nic innego nie da, jakiś mandat mu dajcie. No w każdym razie tutaj oczywiście prawnik Bolsonaro powiedział, że te wszystkie działania to są arbitralne, niesprawiedliwe i prześladowcze. Również jeden z oskarżonych w tej sprawie właśnie bransoletkowo-zegarkowej, że to właśnie zeznał zresztą, że to nie Bolsonaro go namawiał do zakupu Rolexa, prawda, i tak dalej, więc... Mamy w każdym razie sprawy, liczne sprawy Bolsonaro i jeżeli się coś pojawi nowego, to Państwu o tym opowiem. Oczywiście najciekawsze są te sprawy dotyczące ewentualnie udziału w zamachu stanu, bo to jest poważna rzecz. Czy rzeczywiście on wydał taki dekret, który później, nie wydał go ostatecznie, ale czego przygotował i tak dalej, czy że planował tego typu działania, tak jak zeznają liderzy armii brazylijskiej. No, zobaczymy, tak? No dobrze, proszę Państwa, także wynosimy się w tej chwili z Brazylii, tak sobie tylko właśnie do niej na chwileczkę zagościłem, zdecydowałem się zagościć, żeby też nie było to ciągle tego Bliskiego Wschodu i państwa położonego w Palestynie, bo to już ile można. Ale mam, proszę Państwa, dla Państwa jeszcze, bo przychodzi weekend, w związku z tym mam jeszcze dla Państwa fatwę. Otóż fatwa pan Joseph Wall pyta się mnie o coś takiego. Fatwa, witam panie Wojtku, moje pytanie dotyczy zawodników sztuk walki, takich jak MMA, kickboxing, boks i tak dalej. Czy islam pozwala zarabiać na walce, biorąc pod uwagę, że może dojść do okaleczenia drugiej osoby? Czy jest dozwolone, gdy zawodnicy są ubrani w krótkie spodenki, a na widowni znajdują się kobiety? Jeszcze gorzej mogą być mężczyźni. Czy w takim przypadku nie jest to haram? No więc, Państwa, jest bardzo wyraźna fatwa, to jest fatwa Hanbali. Otóż właśnie dotycząca w ogóle o sztukach walki kolejnych i tutaj mogę Państwu, zacytuję Państwu prawie dosłownie, czy sztuki walki są dozwolone w islamie. To tak jeszcze a propos właśnie dyskusji na temat Czeczeńców, MMA, prawda, na ile oni są tak naprawdę, podążają za islamem, a na ile nie, prawda, na ile to jest, no ale to jest właśnie taka dyskusja, proszę Państwa, między tymi zwolennikami tego właśnie czystego islamu, prawda, odartego na przykład z naleciałości nacjonalistycznych i różnych takich innych dodatków właśnie jak tatuaże, jak właśnie sztuki walki MMA, właśnie a takim islamem właśnie, jaki promuje na przykład państwo islamskie, tak? Znaczy, czy promują salafici, prawda? To jest, tutaj dostrzegacie Państwo w tym momencie bardzo wyraźnie różnicę. No więc, czy sztuki do walki są dozwolone w islamie? No więc tak, odpowiedź brzmi tak. Nie ma nic złego w uprawianiu sztuk walki, jeśli są one wolne od następujących elementów, które według nauk islamu są nie do przyjęcia. Po pierwsze, robienie czegokolwiek, co jest zabronione, na przykład uderzanie w twarz i głowę lub wyrządzanie krzywdy konkurentowi. W oświadczeniu Islamskiej Rady Fiqh należącej do Światowej Ligi Muzułmańskiej w Mekce Al-Mukarramach na temat boksu, zapasów w stylu dowolnym i tak dalej napisano. Rada jednomyślnie zgodziła się, że wspomniany boks w formie, w jakiej jest obecnie praktykowany na ringach i zawodach bokserskich w naszym kraju, czyli w Arabii Saudyjskiej, jest sportem zakazanym zgodnie z naukami islamu, ponieważ polega na umożliwieniu każdemu zawodnikowi powodowania skrajnego uszkodzenia ciała drugiej osoby, które może skutkować ślepotą, ostrym lub przewlekłym uszkodzeniem mózgu, poważnymi złamaniami, a nawet śmiercią, bez ponoszenia odpowiedzialności przez osobę, która go uderzyła. Oprócz tego jest też radość i podekscytowanie, jaką publiczność kibicująca zwycięzcy okazuje, kiedy coś takiego stanie się z przeciwnikiem. Jest to działanie zabronione, które islam całkowicie odrzuca, ponieważ Allah, niech będzie wywyższony, powiedział i nie rzucajcie siebie własnymi rękami na zagładę. I drugi cytat, i nie zabijajcie siebie ani siebie nawzajem. Zaprawdę Allah jest dla was zawsze miłosierny. Prawda? To jest interpretacja znaczenia z Al-Bakarach i An-Nisa. Na tej podstawie prawnicy islamscy stwierdzili, że jeżeli ktoś pozwolił komuś innemu przelać swoją krew i powiedział mu zabij mnie, nie wolno mu go zabić, a jeśli to zrobi, to jest odpowiedzialny i zasługuje, żeby być ukarany. Na tej podstawie Rada stwierdza, że niedopuszczalne jest określenie boksu jako sportu ani uprawianie go, ponieważ koncepcja sportu opiera się na ćwiczeniach niepowodujących sztuki ani kontuzji. Należy go usunąć z lokalnych programów sportowych, zakazać udziału w nim w zawodach międzynarodowych. Rada stwierdza również, że zgodnie z naukami islamu niedopuszczalne jest transmitowanie meczów bokserskich w telewizji, aby nowe pokolenie nie uczyło się tej złej praktyki ani nie próbowało jej naśladować. Jeśli chodzi o zapasy w stylu dowolnym, w którym każdy zawodnik może wyrządzić krzywdę drugiemu, Rada uważa, że jest ono bardzo podobne do boksu, o którym mowa powyżej, mimo że format jest inny, ponieważ wszystkie budzące zastrzeżenia kwestie, w których mowa podobne zjawiska w przypadku boksu, mogą znaleźć się także w przypadku zapasów w stylu dowolnym, które odbywają się w zawodach, zatem podlegają temu samemu zakazowi. Poza tym jest jeszcze tak, co jest jeszcze tutaj, odkrycie aurach, prawda, czyli pokazywanie fragmentów od pępka aż do kolan, mieszanie płci, co obejmuje właśnie również nauczanie dziewcząt, odwracanie uwagi od wspominania Allaha i powodowanie, że ludzie opuszczają modlitwy i inne obowiązki, kłanianie się innym uczestnikom lub trenerom, to wszystko jest zabronione. Dziwne i wypaczone idee oraz wszystko, co ma związek z bałwochwalczymi religiami, muzyka, bębny i inne instrumenty muzyczne podczas uprawiania tego sportu. Jeśli sport jest wolny od tych niepożądanych rzeczy, nie ma nic złego w uprawianiu go. No jest później, czy muzułmanie mogą ćwiczyć Muay Thai, prawda? Muay Thai, czyli tajski kickboxing, obejmuje szereg niewłaściwych rzeczy wymienionych powyżej, takich jak uderzanie w twarz, wyrządzanie krzywdy lub obrażeń przeciwnikowi, odkrywanie aura i używanie instrumentów muzycznych. Niedopuszczalne jest uprawianie tego sportu, jeśli nie unika się tych niepożądanych rzeczy. Dalej, czy muzułmanin może pracować jako trener sztuk walki? Nie ma nic złego w tym, że ktoś pracuje jako trener sztuk walki, jeśli potrafi sprawić, że uczniowie będą unikać zła. Jeśli nie może tego zrobić, nie jest to dla niego dozwolone, ponieważ w takim przypadku jego praca będzie zaliczana do współpracy w grzechu. Allah niech będzie wywyższony, mówi i współpracujcie w sprawiedliwości i pobożności, ale nie współpracujcie w grzechu i występku i bójcie się Boga, zaprawdę Bóg jest surowy w karze. I Allah wie najlepiej. Więc macie Państwo odpowiedź na temat tego, w jaki sposób również te zawody MMA, prawda, czy one są halal czy haram, tutaj według uczonych muzułmańskich z Mekki są absolutnie haram, tak? No oczywiście, tak jak mówię, właśnie odstępstwa od tej czystej, prawda, czy tej drogi prostej są właśnie powodami konfliktów w islamie i organizacje skrajne, organizacje właśnie takie jak na przykład właśnie Al-Kaida, Państwo Islamskie, przecież one powstały nie na terenie krajów chrześcijańskich, prawda, tylko na terenie paru krajów muzułmańskich. One powstawały jako ruchy protestu, czy też ruchy kontestowania, jeszcze lepiej można powiedzieć, rzeczywistości tej, którą muzułmanie nazywali, że jest islamski, a ich zdaniem to jest absolutnie nieislamski i przeciwko temu wypaczeniu tak naprawdę te ruchy powstawały, zwalczając w pierwszej kolejności tych właśnie, którzy ten islam właśnie w taki sposób wypaczali. Więc macie Państwo tutaj bardzo dobry przykład z tej fatwy dotyczącej sportów sztuk walki. Dobrze, proszę Państwa, i to by było i na dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Planowałem nakręcić odcinek jeszcze w ten weekend, ale już wiem, że mi się znowu z przyczyn logistycznych niestety nie uda, po prostu nie będę miał dostępu do internetu. Także dopiero do zobaczenia w poniedziałek. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力干涉台湾事务的 В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.